poranny gość Radia Zachód.
Dzień dobry. Gościem Polskiego Radia Zachód jest pan Grzegorz Maćkowiak, doradca wojewody lubuskiego do spraw samorządu terytorialnego. Kłania się Janusz Życzkowski. Dzień dobry, czy się słyszymy?
Witam pana, witam państwa.
To pytanie pierwsze nie może dotyczyć niczego innego jak tarczy antyinflacyjnej, która wczoraj została przez premiera Mateusza Morawieckiego zaprezentowana. 10 miliardów złotych wpompowane w polską gospodarkę, pieniądze, które mają zamortyzować sytuację, którą w tej chwili mamy, sytuację poważną.
Tak, rzeczywiście, no... Problem inflacji jest problemem przede wszystkim całego świata i także Unii Europejskiej, w tym Polski. Rosnące ceny energii, w tym też paliw, widzimy też na giełdach na całym świecie. I to też po prostu przekłada się też na sytuację w Polsce. Dlatego też rząd premiera Mateusza Morawieckiego postanowił jednak tutaj przeciwdziałać. I tutaj mamy też kilka tych takich podstawowych składników, jeżeli chodzi o ten pakiet antyinflacyjny. Przede wszystkim obniżka cen paliw. Tutaj mamy akcyzę na poziomie praktycznie 0% od sprzedaży detalicznej. Obniżka cen gazu, tutaj mamy niższy VAT 8% zamiast 23%. Zerowy procent akcyzy na energię elektryczną. Obniżki cen energii elektrycznej właśnie niższy VAT około 5%. No i obniżka kosztów energii elektrycznej podstawowych produktów spożywczych. Tutaj taki dodatek do tarczy jakby od 400 do 1150 zł na rok w zależności od dochodu gospodarstwa domowego. I myślę, że są to takie pomysły, takie projekty, które będą realizowane, które myślę, że przynajmniej znaczącej części Polaków pomogą ten trudny okres, jeżeli chodzi o te inflacyjne zawirowania, przetrwać. Natomiast tak jak powiedziałem, to jest problem ogólnoświatowy. No nie możemy zapominać o tym, że Stany Zjednoczone wydrukowały niewyobrażalne ilości dolarów. Unia Europejska także luzowała politykę pieniężną i też wpuściła do gospodarki bardzo duże ilości euro. No to też odbija się na poziomie jakby ilości pieniądza w gospodarce. No i
ale
to Polskę
zdaje pan sobie sprawę z tego, że kiedy słuchają nas słuchacze, to oni niekoniecznie tego rodzaju argumenty przyjmują, tylko jak się wejdzie do sklepu spożywczego, prawda, do jednego, drugiego supermarketu i posłucha, jak mówi się o tym, że produkty drożeją, że na przykład olej kosztował kiedyś 4 zł, teraz kosztuje 7 czy 8 zł, no to szuka się tego najbliższego, którego można obciążyć tą sytuacją. Ja chcę zapytać o inne głosy jakby krytyczne dotyczące tych działań, że po pierwsze za późno, a po drugie, że to jest de facto zadłużenie nas w jakiejś perspektywie kolejnych lat.
Czy myślę, że tutaj przede wszystkim rząd do tego podszedł uczciwie, to znaczy tutaj też minister finansów powiedział, że rząd w wyniku inflacji ma powiedzmy około 10 miliardów złotych więcej przychodów i te 10 miliardów około złotych zostanie zwrócone Polakom właśnie w wyniku tej tarczy antyinflacyjnej, więc myślę, że to jest uczciwe podejście. Jeżeli chodzi o kwestię zarzutu o tym, że to było spóźnione, myślę, że to też trzeba zawsze analizować to zawsze. To nie jest tak, że możemy reagować od razu momentalnie, gdy tylko pojawi się jakakolwiek informacja. To trzeba też przemyśleć, zastanowić się, czy na przykład szok inflacyjny nie jest na przykład przejściowy. Tutaj też dlatego też prezes Narodowego Banku Polskiego też pewne kroki już podjął. Tak, mamy podwyżkę stóp procentowych, jeżeli chodzi o NBP. Także oczywiście wszystko można zrobić zawsze lepiej, natomiast ważne, że jest to robione i to będzie wpływało na losy wielu Polaków, którzy odczują przynajmniej na razie rzeczywiście osłonę ze strony państwa i tak też powinno po prostu być.
To odczucie w sensie namacalnym to jest od 400 do 1150 zł rocznie, które trafi po prostu do polskich gospodarstw, choć tutaj trzeba zaznaczyć, że z rozwiązań tarczy skorzystają przede wszystkim gospodarstwa o niskich i średnich dochodach. Tak to zostało zaplanowane.
Tak, dlatego że wynika to z tego po prostu, że te gospodarstwa, w tych gospodarstwach najwięcej osób wydaje najwięcej pieniędzy na towary konsumpcyjne, na żywność, a więc też jakby ta inflacja procentowo w ich portfelu najwięcej waży, więc jakby oni muszą dotrzymać największą pomoc i jest to jak najbardziej logiczne i dlatego też do nich w większości jest skierowana ta tarcza.
677 milionów złotych trafiło do województwa lubuskiego z programu Polski Ład. samorządowcy otworzyli szampany, a teraz muszą zabrać się do pracy, bo te pieniądze też trzeba wydać. Natomiast no, pamiętamy, że była również deklaracja dotycząca tego, że będzie kolejny nabór. Czy mamy już informacje dotyczące tego, kiedy te wnioski w kolejnym naborze będzie można składać, kiedy będzie ogłoszona lista?
Myślę, że to już w najbliższym czasie rzeczywiście ten drugi nabór rozpocznie się do Polskiego Ładu i tutaj jakby też, ale samorządy też już wiedzą o tym, że to się zbliża i też po tym jak pierwszy ład bardzo dobrze wyszedł i udał się w województwie lubuskim, wszystkie gminy i powiaty oprócz jednej otrzymały wsparcie w ramach Polskiego Ładu i to były bardzo znaczące środki, bo to w niektórych gminach było ponad 10 milionów złotych, w miastach oczywiście znacząco więcej, także myślę, że oni te gminy są już gotowe do jakby składania kolejnych wniosków i bardzo dobrze, bo też pokazuje to, że ta odpowiedzialność na poziomie tym właśnie samorządu po prostu jest bardzo wysoka. Też ci samorządowcy po prostu wiedzą, że no dostęp do tych usług takich podstawowych, publicznych, jak kanalizacja, jak drogi, jak przedszkola, żłobki, no jest dzisiaj absolutnie podstawową potrzebą i ten Polski Ład właśnie temu wyszedł naprzeciw i dzisiaj ci samorządowcy wiedzą, że polskie państwo, polski rząd z premierem Mateuszem Morawieckim o to właśnie dbają i w tą stronę dzisiaj jest prowadzona polityka, jeżeli chodzi o inwestycje w samorządach.
Jest pan doradcą wojewody do spraw samorządu terytorialnego. Poproszę o ocenę dwóch działań, dwóch samorządów. Miasta Zielona Góra i samorządu województwa lubuskiego, tego co zrobił sejmik w miniony poniedziałek. Zresztą w poniedziałek zarówno jeden, jak i drugi samorząd podejmował apel w obronie czy ze wsparciem dla polskich żołnierzy, dla strażników granicznych, dla funkcjonariuszy policji, którzy pełnią służbę na granicy Polski i Białorusi. Różnica polega na tym, że miasto Zielona Góra po prostu przyjęło apel wprost odnoszący się do tych mundurowych pochodzących tutaj z regionu, którzy tam pojechali. Natomiast sejmik województwa lubuskiego, koalicja rządząca włączyła do tego apelu także apel o dopuszczenie mediów na granicę, także słowa mówiące o klęsce humanitarnej czy kryzysie humanitarnym w tym rejonie. Jak pan to ocenia?
No myślę, że jest to jaskrawy przykład tego, jak no niektórzy politycy no nie potrafią zdać egzaminów w tak trudnej sytuacji. Jeżeli chodzi o miasto Zielona Góra i apel Rady Miasta Zielona Góra, myślę, że odpowiedzialny też wyraźnie pokazuje jakby to, kto broni dzisiaj w polskiej granicy, to przed jakim zagrożeniem państwo polskie dzisiaj stoi, bo to nie są sami migranci, żebyśmy mieli jasność, to jest cały szereg działań. Tam jest w tle no, państwo rosyjskie, które jest bardzo agresywne w ostatnim czasie. I to wszystko jest naprawdę bardzo, bardzo poważnym zagrożeniem, wyzwaniem dla państwa polskiego i taki apel jest jednoznaczny. Ten po prostu wspiera polskich żołnierzy, polskich pograniczników, polskie służby w tej sprawie. Natomiast niestety Platforma Obywatelska, pani marszałek Anna Polak, no myślę, że Anna Polak, myślę, że po prostu no, tworzy trochę alternatywne państwo, mam czasem wrażenie. No, ostatnio prowadziła osobny marsz niepodległości w Zielonej Górze, mimo że wojewoda z prezydentem miasta Zielonej Góry byli na obchodach wojewódzkich tego święta. No, to jest bardzo dziwne zachowanie. To jest próba tworzenia jakiejś właśnie takiej trochę takiej z boku, jakiejś takiej z boku odrębnej rzeczywistości. I to jest niepotrzebne, jeżeli chodzi o dziennikarzy na granicy. Oni za chwilę będą dopuszczeni. Już te procedury dopuszczeniowe w jakimś odległości czasu będą trwały, tam kwestia jest tylko w jaki sposób. Natomiast dlaczego tam nie ma na przykład posłów z siatkami i tak dalej? Dlatego właśnie, że oni zamiast pomagać w Sejmie, zamiast pomagać polskim służbom, bronić polskiej granicy, próbowali tak naprawdę na tyłach organizować jakieś dziwne akty. No i dlatego tak to wygląda. No, no szkoda, że Platforma Obywatelska tak na koniec zachowuje się w tej ważnej sprawie.
Pytanie nie do doradcy, ale do sekretarza wojewódzkich struktur Prawa i Sprawiedliwości. O sprawę wiceministra Łukasza Mejzy, wiceministra sportu, posła z województwa lubuskiego, o którym wirtualna Polska w ostatnich dniach rozpisuje się o jakichś niejasnych interesach. Także pojawiły się informacje, że minister, co zresztą zdementował w oświadczeniu, ale miał prowadzić działalność jakąś paramedyczną czy turystykę medyczną w niesprawdzonych medycznych procedurach. Czy to jest problem dla Prawa i Sprawiedliwości? Jak oceniacie państwo tutaj te sytuacje? Czy będą podejmowane jakieś kroki w tej sprawie?
Nie wiem, czy będą podejmowane kroki. Wiem, że rzeczywiście informacje były sensacyjne. Natomiast no, wiadomo, że pan minister będzie musiał się w jakiś sposób jeszcze pewnie do tego odnosić. No, wiemy też, że tam jakieś zawiadomienie chyba do prokuratury w tej sprawie było, więc myślę, że też jakby to są właściwe procedury, które będą to wyjaśniać. No, pan wiceminister ma też prawo oczywiście do obrony i wiem, że też chyba wczoraj widziałem w portalu w polityce.pl zamieścił taki, znaczy to była taka dosyć obszerna rozmowa, w której tam wyjaśniał poszczególne wątki. No myślę, że to jest dobra droga, żeby tą sprawę wyjaśnić i też no, te tam wątpliwości rozwiać przede wszystkim.
Grzegorz Maćkowiak, doradca wojewody lubuskiego, Prawo i Sprawiedliwość, był gościem Polskiego Radia Zachód. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.